Twoje sprawy w Twoim radiu. Co tydzień w środy Interwencja. Program Radia Kielce. Słuchaj na 101,4 FM.
Jeśli masz sprawy nie do rozwiązania, zadzwoń w trakcie programu. Telefon 41 220 20.
Dzisiaj interwencja z bardzo urokliwego miejsca, z jednego z ulubionych miejsc Kielczan, dlatego że zimą roje się tutaj od narciarzy, a kiedy tylko się ociepli i wyjdzie słońce, są tutaj tłumy spacerowiczów i rowerzystów. Są tutaj wymarzone tereny do tego, żeby chodzić, jeździć na rowerze. Kielecki Telegraf, proszę Państwa. Tutaj jest las, świeże powietrze i tylko czasem ciszy brak.
No właśnie, bo jak się okazuje, to dobre miejsce nie tylko do spacerowania czy jeżdżenia na rowerze, ale również do tego, by wjechać tu pojazdami, które no nie powinny chyba w tym miejscu się znajdować. To też będziemy ustalać dzisiaj w trakcie programu. Mowa o quadach, o crossach, o pojazdach często bez homologacji, pojazdach, których jazda po tych terenach uprzykrza życie okolicznym mieszkańcom i tym, którzy korzystają z lasu właśnie po to, by tutaj oddawać się weekendowej, świątecznej rekreacji choćby.
To nie tylko chodzi, proszę Państwa, o to, że jest głośno, ale to jest niszczenie przyrody, ale także i niebezpieczeństwo dla tych, którzy spacerują, dlatego że taki rozpędzony pojazd może w kogoś wjechać. O tych wszystkich aspektach będziemy rozmawiali. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie.
Piotr Opoka, TVP 3 Kielce.
I Marcin Przemirski, Radio Kielce. Zacznijmy może od radnego, który dzięki swojej interpelacji do władz miasta właściwie poruszył ten temat. Chociaż, proszę Państwa, moglibyśmy być w wielu miejscach. I w Kielcach, ale także i w regionie. Bo wszędzie tam, gdzie jest las, gdzie są miłośnicy sportów motorowych, którzy nie do końca rozumieją tę ideę, to pewnie taką audycję można by zrobić. Ale jesteśmy właśnie tutaj. Michał Piasecki, radny Kielc. Do Pana zgłosili się mieszkańcy tego miejsca, Telegrafu, z prośbą, żeby coś zrobić. Co można zrobić?
Właśnie, zgłosili się mieszkańcy. Około miesiąc temu mieliśmy takie spotkanie otwarte tutaj właśnie w karczmie pod Telegrafem. I rzeczywiście dużo osób zgłaszało, że no, w szczególności jak się zaczyna sezon ten wiosenny, bardzo dużo mają uwag do tego, że no, nie można bezpiecznie poruszać się po lesie. To wynika z tego, że tych miłośników sportów motorowych tutaj przybywa i no, nielegalnie jeżdżą po lesie. No i mają takie obawy, ponieważ no, tutaj ta ścieżka, te ścieżki, które są w lesie, są głównie dla spacerowiczów, są tutaj dzieci, osoby starsze, są też po prostu osoby, które przychodzą ze zwierzętami, z psem na spacer. No i czasami migną im po prostu przed oczami albo osoby na quadach, albo rzadziej, ale też osoby na właśnie na krosach. I tutaj apelują do tego, żeby poprawić to bezpieczeństwo. I po tym spotkaniu otwartym zwróciliśmy się z panem radnym, także Jarosławem Machnickim oraz z panem radnym Marcinem Chłodnickim z interpelacją do władz miasta, ponieważ ten teren też jest taki podzielony. Część jest lasem komunalnym i jakby jest to część miasta, a część zarządzana jest przez Lasy Państwowe. I wyobrażamy sobie i właśnie wnioskujemy, żeby wspólnie miasto i Lasy Państwowe podjęły jakieś działania w tej sprawie. Wiemy też, że to też nie jest takie łatwe, ponieważ te pojazdy też no, nie mają rejestracji i często trudno jest identyfikować, ale mam nadzieję, że jakimiś większymi patrolami częstszymi uda się nawet prewencyjnie wyeliminować ten proceder.
Proszę powiedzieć, co można zrobić w tej sprawie, dlatego że będziemy tutaj szukali jakichś rozwiązań tej sytuacji, rozwiązań prawnych, ale także i administracyjnych, w związku z tym, że z tym trzeba w jakiś sposób walczyć. A co może zrobić miasto?
Myślę, że miasto może, tak jak wcześniej też powiedziałem, za pomocą służb, jakim jest Straż Miejska, może jakieś wspólne akcje, wspólne patrole, czy to powietrzne za pomocą dronów, czy to gdzieś tutaj po prostu z wykorzystaniem tradycyjnych metod, zrobić razem z policją, razem być może z Lasami Państwowymi, po to, żeby też trochę odstraszyć tych miłośników sportów motorowych w tym wypadku, żeby oni, bo to też oni, rozumiem, że też mają potrzebę jeździć, ale to tu nie są tereny do tego przystosowane i jakby też być może jakaś akcja edukacyjna na ten temat by się przydała ze strony miasta i lasów państwowych, że po to są wyznaczone tereny, żeby z takich dróg i tras korzystać, a nie zagrażać bezpieczeństwu ludziom.
Jest z nami przedstawiciel lasów państwowych, pan Cezary Bąk. Dzień dobry. I zarazem służby leśnej. To może zadajmy to pytanie, które pewnie wiele osób nurtuje. Czy do lasów w ogóle można wjeżdżać takimi pojazdami jak krosy czy kłady?
Nie, nie można. Lasy państwowe działają w oparciu ustawy o lasach. Artykuł 29 ustawy o lasach mówi jednoznacznie o zakazie poruszania się pojazdów silnikowych, zaprzęgowych oraz motorowerów na terenach leśnych z nielicznymi wyjątkami.
A co to są za wyjątki?
Mamy pracowników służb leśnych, służby ratunkowe. Mamy także osoby z niepełnosprawnościami, mamy także osoby właścicieli gruntów prywatnych leśnych.
Jak wygląda z waszej perspektywy ta sytuacja? Czy rzeczywiście to jest taki palący problem? Bo jesteśmy w bardzo konkretnym miejscu, ale no, lasy zajmują bardzo duże tereny, choćby w naszym regionie, w województwie świętokrzyskim. Czy to rzeczywiście jest problem tych pojazdów, wjeżdżających do lasów, taki palący?
Tak, problem jest od lat już zauważalny i bardzo bulwersujący. Niszczona jest ściółka, niszczona jest gleba, niszczone są drogi leśne, składnice, parkingi i to naprawdę budzi wśród mieszkańców, ale także leśników wiele kontrowersji. Bardzo często zwracają się do nas ludzie, zwracając uwagę na uporczywy hałas, na to, że kierowcy jeżdżą bardzo brawurowo, że czują się zaniepokojeni, wręcz stwarzają dla nich ogromne zagrożenie.
Jak się domyślam, to rozjeżdżanie dróg to jedno, to zagrożenie dla środowiska, bezpieczeństwa to drugie. Dlaczego te pojazdy poza tymi wątkami nie mogą do lasów wjeżdżać? Czy to, co się mówi, rzeczywiście istnieje choćby ryzyko pożarowe od tych samochodów, to jest prawdziwy taki argument, którego również używacie, czy są też inne?
Tak, pojazdy, które poruszają się w lesie, one mają naprawdę ogromne osiągi i w kontakcie z ściółką leśną ta roślinność jest przerywana, a w lesie każda kropla wody jest na wagę złota i ta ziemia bardzo często w wyniku właśnie takiego rozjeżdżania jest pozbawiona tej wody, ona wyparowuje i jest to wielka szkoda dla lasu i dla środowiska.
Teraz jest bardzo sucho, teraz przed nami majówka, także rozpocznie się niebawem i sezon wakacyjny, a więc zresztą już sezon motocykliści rozpoczęli w naszym mieście bardzo hucznie, zresztą w ubiegłym tygodniu. Prawdopodobnie w takich różnych miejscach także będzie można ich zobaczyć. Jakie są narzędzia? Pan radny mówił, że trzeba zmobilizować służby miejskie. Bogusław Kmieć, rzecznik Straży Miejskiej w Kielcach. Jak dużo państwo macie informacji, jak dużo interwencji, jak dużo telefonów w sprawie właśnie tego typu nieproszonych gości w lasach?
W tym roku tych zgłoszeń nie było dużo. Być może dlatego, że nasi strażnicy bardzo często bywają w okolicach lasów. Do tej pory było 148 takich kontroli.
To niedużo?
Dużo i niedużo. Mamy tylko dwa patrole ekologiczne, które się właśnie tymi sprawami zajmują. Można powiedzieć, że ci strażnicy nie tylko patrolują samochodem albo pieszo, oni do tych swoich kontroli używają dronów. Mamy dwa takie drony. W miejscu, gdzie mamy zgłoszenie, że pojawiają się motocykliści, uruchamiamy takiego drona, dron lata sobie nad lasem i sprawdzamy, czy to rzeczywiście prawda. Czasem udaje się kogoś namierzyć, czasem się nie udaje. Do tej pory udało nam się zatrzymać jednego użytkownika, z tym, że to był samochód terenowy, to nie był motocyklista i ten użytkownik został przez nas ukarany.
A czy brak państwu dobrych narzędzi? Mówi pan o dronach, no ale ci użytkownicy tych pojazdów, oni są bardzo szybcy, szybko się przemieszczają. Mało tego, to są pojazdy bardzo często nieoznakowane, bez tablic rejestracyjnych, więc jak namierzyć? Oni mają kaski, mają maski i...
No właśnie, i tu się pojawia problem. Nie jesteśmy w stanie rozpoznać takiego motocyklisty, który ma kask, który ma maskę na twarzy, który czasem nie ma właśnie tablic rejestracyjnych. Bywały takie przypadki, że na podstawie stroju, na podstawie rodzaju motocykla zwracaliśmy się do zaprzyjaźnionych klubów motocyklistów, żeby nam pomogli w identyfikacji, ale bardzo rzadko udawało się coś takiego ustalić. Ma pan rację, tutaj jest pewien problem z tym ustaleniem. No, radzimy sobie jak możemy. Na razie pomaga nam ten dron wyposażony w kamerę. W ten sposób próbujemy identyfikować. Nie mamy niestety na naszym wyposażeniu motocykli. Nie jesteśmy w stanie jeździć za tymi użytkownikami czy quadów, czy motocykli po lasach. Mamy jedynie samochody, a te samochody nie wszędzie wjadą.
No tak, w lasach szukanie, zatrzymywanie tych kierujących to jedno, no ale druga sprawa jest taka, że tymi pojazdami często bez homologacji, bez tych numerów rejestracyjnych muszą dojechać do tych lasów. Państwa działania, tutaj zwracam się do rzeczniczki Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, Małgorzaty Perkowskiej-Kiepas. Pewnie też w tej materii są prowadzone. No właśnie, czy z waszej perspektywy rzeczywiście tych kierujących przybywa, którzy po pierwsze z takich pojazdów korzystają w przestrzeni miejskiej, które nie powinny z niej korzystać, po drugie, że wjeżdżają w takie miejsca jak lasy, gdzie również no, nie powinny się znajdować?
Tylko od początku tego roku posiłkuję się tutaj zagrożeniami naniesionymi na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Na terenie miasta odnotowano 39 zgłoszeń, które dotyczyły pojazdów motokrosowych, które poruszają się po terenach leśnych. Każdy z tych przypadków został zweryfikowany przez funkcjonariuszy i właśnie między innymi na podstawie tych zgłoszeń, które są nanoszone na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, my tworzymy sobie siatkę miejsc, które są poddawane kontroli podczas między innymi działań, które prowadzimy ze strażnikami leśnymi. Te działania są działaniami cyklicznymi i teraz już w okresie wiosennym one będą nabierały tempa i one rzeczywiście będą miały miejsce. I podczas tych działań wykorzystywany jest między innymi statek powietrzny, który mamy na wyposażeniu. Mówię tutaj o dronie. I właśnie dzięki jego pomocy i taktyce, która jest podjęta podczas tych działań, jest możliwe i rzeczywiście dochodzi do tego, że te pojazdy, które wyjeżdżają z lasu, są zatrzymywane przez policjantów. Nie każda interwencja się kończy represją, niemniej jednak pojazdy, które są niedopuszczone do ruchu, nie posiadają aktualnych badań technicznych, są niezarejestrowane, bądź też kierujący nie posiada uprawnień, są stosowane odpowiednie środki i restrykcje wobec tego kierującego.
A proszę powiedzieć, jak to wygląda, dlatego że ktoś zauważy takie zjawisko, że ktoś rozjeżdża las, musi sięgnąć po komórkę albo iść do domu, do komputera, zgłasza na mapę. Państwo odbierają to zgłoszenie, to wszystko trwa, także nie można zadziałać od razu i nie można od razu zareagować. W jaki sposób państwo, o ile to nie tajemnica, prowadzicie te działania?
Tak naprawdę o taktyce i technice prowadzenia działań ja mówić się nie mogę, natomiast są sytuacje, kiedy odbieramy takie zgłoszenia na numerze alarmowym 112. Są też również kontakty, które odbywają się bezpośrednio do dyżurnego konkretnego komisariatu. Tam wtedy jest kierowany patrol, który weryfikuje to zgłoszenie, czy ono rzeczywiście polega na prawdzie. Natomiast, tak jak powiedziałam wcześniej, te wszystkie zgłoszenia my nanosimy na siatkę i to jest dla nas informacja, która jest niezwykle cenna, ponieważ dzięki temu wiemy, jak dyslokować patrole i jak je zadaniować, ponieważ patrol, który jest delegowany do służby, dostaje konkretny rejon, który jest poddawany kontroli przez niego i to między innymi właśnie te państwa zgłoszenia są dla nas niezwykle przydatne, jeżeli chodzi o kwestię weryfikacji tych zgłoszeń i tego, czy te pojazdy rzeczywiście się tam poruszają. I tak jak powiedziałam wcześniej, tutaj niezwykle cenna jest współpraca służb, między innymi to, co się dzieje dotychczas, czyli ze Strażą Leśną. Tutaj oczywiście podpisuję się pod tym, co powiedział pan radny i rzecznik Straży Miejskiej, że takie działania są niezwykle ważne, ponieważ proszę państwa, oprócz tej sfery ochrony środowiska, niezwykle ważne jest bezpieczeństwo. I to, co tutaj wybrzmiało z ust pana radnego, las jest miejscem szczególnym w mieście, ponieważ jest to miejsce wypoczynku, tam gdzie spędzamy wolny czas, odpoczywamy od codziennego zgiełku. Jest tutaj ruch pieszych wzmożony, szczególnie w tych okresach, kiedy rzeczywiście pogoda jest sprzyjająca. I musimy mieć na względzie to, że tego typu osoby stanowią realne zagrożenie zarówno dla tych osób, które korzystają z tych terenów leśnych, ale także dla siebie, ponieważ weźmy pod uwagę to, jeżeli stanie się takiej osobie coś, mówię oczywiście o tej osobie, która się porusza quadem, jeżeli jej się coś stanie, to dotarcie służb ratowniczych do tej osoby jest niezwykle trudne, ponieważ nie znamy jej położenia i teren leśny zazwyczaj bywa gęsty i naprawdę dostanie się tych służb jest tam niezwykle trudne.
A powiem Państwu, że takie sytuacje rzeczywiście są, dlatego że sam czegoś takiego doświadczyłem na spacerze z żoną właśnie w tym miejscu, właśnie na kieleckim telegrafie, kiedy zza wzgórza wjechał rozpędzony motokrosowiec i trudno było uskoczyć. Udało się, ale takich sytuacji pewnie jest bardzo wiele. Na szczęście nie ma informacji o wypadkach, ale jeżeli by coś takiego było, to może być całkiem poważne.
No tak, tylko jak mówi stare polskie powiedzenie, wszystko jest dla ludzi. Nie, oczywiście maszyny bez homologacji, bo na takich poruszać się nie można, niezależnie od tego, czy po lasach, czy po drogach. Ale jest to przecież pasja, którą uprawia wiele osób w tym kraju. Mówię o jazdach na jednośladach, czy też na quadach. Pan Daniel Łuszczak jest razem z nami. Miłośnik, quadowiec właśnie. Dzień dobry.
Dobry, witam serdecznie.
Jak z Pana perspektywy wygląda ta sytuacja? Jak Pan tej pasji się oddaje? No bo właśnie pozostaje pytanie, czy warto łamać przepisy, żeby skorzystać z takiej rozrywki, która nie jest legalna, czy można uprawiać ją w inny sposób? Proszę trochę nam naświetlić to.
Kwestia jest tego typu, pomimo jakby pasjonat to jest jedno, dodatkowo jeszcze jakby łączymy to od kilku lat biznesowo, więc jakby staramy się i na pewno negujemy tego typu wjazdy i działania, bo jakby mamy dużo alternatyw. Są to kwestie torów, są to kwestie, zresztą tak jak niedługo to będzie wspomniane przez panów, takich legalnych teraz, które byśmy mogli wprowadzić. Niestety nie ma ich za dużo, jest to problem, to jest jakby ciągła walka. Jest to jakieś 20 lat, odkąd jestem jakby w tym temacie i ten temat się nagminnie przewija. Z jednej strony rozumiemy, bo jeśli chodzi o zawody, to jest kwestia budżetów i to też nie każdy sobie może na pozwolić. Kwestia czasu to jest następna, więc pomimo, że my nawet wprowadzając tego typu, jakby nie patrzeć w rynek pojazdów, staramy się tych ludzi uświadamiać, bo często są osoby, które dopiero to zaczynają, jakby staramy się nimi zaopiekować. Oczywiście to jest później też decyzja, co zrobią, ale rzeczywiście jest to duży problem, szczególnie jeśli mówimy o tego typu krótkich wyjazdach, tak? Jeśli chodzi o tereny tutaj nasze ościenne, mamy dwa takie pobliskie tory motokrosowe, na którym powiedzmy możemy się udać i spędzić ten czas, ale no są to bardzo ograniczone, że tak powiem, drogi, tak? Na pewno staramy się to jakoś poszerzać, też jakby badamy temat, są kwestie różnych petycji, bo jakby zgodzę się jak najbardziej, to nie są miejsca, które powinny być wydzielone, to jakby pobliska lokalizacja, jeśli chodzi o stadion, uważam, że też na pewno nie jest miejscem na tego typu rzeczy, ale zdecydowanie powinniśmy poza skupieniem się tego na karaniu starać się znaleźć alternatywę, to znaczy spróbować wydzielić, tu jest jakby petycja, żeby dopuścić co niektóre drogi techniczne tak zwane, które są w lasach, żebyśmy mogli dopuścić jakiś obszar, w którym moglibyśmy się legalnie poruszać, albo ewentualnie miasto, bądź jakieś urzędy gminne potrafiły wydzielić nam jakieś tereny, na których byśmy mogli rzeczywiście tymi sprzętami użytkować, bo ciężko, musimy mieć świadomość, że rocznie jest około 20 tysięcy pojazdów rejestrowalnych i to mówię tylko o quadach i pojazdach SSV, czyli tak zwane baki. A następnie jeszcze mamy w tym motocykle i to są dalej pojazdy tylko rejestrowalne i musimy brać jeszcze pod uwagę pojazdy nierejestrowalne, więc no ciężko, że tak powiem, na takich lokalizacjach pobliskich nawet no starać się jakby zaspokoić potrzeby tych osób, nie? Wiadomo, mają tego świadomość, co niektórzy jakby na własne ryzyko podejmują to i jeżdżą, ale dobrze by było, żeby poza jakby negowaniem, karaniem starać się podejść do tego problemu też w inną stronę, tak? Bo jednak to też jest, no to każdy ma jakieś swoje hobby i pasje. Są to, jakby mówię, pasjonaci, czy quadowi, czy motocyklowi i dobrze by było odnieść się w tym temacie, żeby też starać się dla nich znaleźć tego miejsca. Jeśli nie będą się do tego stosować, to jak najbardziej wtedy wyciągać konsekwencje do takich osób. Nie?
No tak, bo z jednej strony można te maszyny kupować, można rejestrować. Rocznie słyszymy 20 tysięcy takich maszyn w Polsce przybywa, a z drugiej strony
nie ma gdzie jeździć.
Jest gdzie na nich jeździć. Razem z nami są również przedstawiciele Fundacji Regional Adventure Trails. Pan Piotr Such, prezes tej fundacji, razem z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan tutaj nie jeździ?
Tutaj nie.
Jak z Pana perspektywy wygląda ta sprawa? Bo to rzeczywiście trochę problem, który póki co rozwiązania nie ma. Kompromisu trzeba poszukać. Pytanie, czy jest szansa, żeby go znaleźć?
Staramy się znaleźć rozwiązanie. Działamy w tym kierunku, aby zwiększyć dostępność niektórych dróg. Proszę tutaj pamiętać, że jazda motocyklem w celach turystycznych troszeczkę może się różnić od jazdy takiej crossowej. Tutaj mówimy o sytuacji takiej, że siadamy na motocykl, mamy bagaż, mamy namiot, jedziemy, zatrzymujemy się gdzieś na polu kempingowym. potem jedziemy następne 100 czy 200 kilometrów i to bardziej wygląda na przygodę, a nie po prostu rozjeżdżanie lasów. Tutaj też 100% zgadza się z sytuacją taką, że na pewno Telegraf, czy tutaj u nas okoliczne lasy, i czy lasy państwowe, czy rezerwaty nie są miejscem, gdzie powinniśmy jeździć. Posiadamy aplikacje, posiadamy mapy, wyznaczamy legalne trasy, staramy się jeździć w sposób taki, żeby być nieuciążliwym dla lokalnych sportów.
Panie prezesie, tylko w takim razie, co trzeba zrobić, żeby właśnie można było jeździć legalnie, żeby ci, którzy korzystają z tych jednośladów czy quadów, no, mogli jednak jeździć, bo tu słyszymy, że do lasu wjeżdżać nie można, a wiemy, że to się cały czas dzieje. Mówimy co prawda o tych, którzy jeżdżą często samochodami, mówię, jednośladami czy quadami bez homologacji, ale przecież to nie tylko ci, bo również ci, którzy korzystają z legalnych pojazdów.
Zgadza się. Jako fundacja w listopadzie zeszłego roku wystartowaliśmy z ogólnopolską ankietą, której celem jest zebranie informacji od motocyklistów, quadowców czy samochodów z napędem 4x4, jak w ogóle podchodzą do tematu legalnej jazdy. No i wyniki są mniej więcej takie, że 95% ludzi chciałoby jeździć legalnie, tylko nie wiedzą gdzie mogą jeździć legalnie. I tutaj dochodzimy do sytuacji takiej, że mamy bałagan prawny, jeżeli chodzi o stan dróg i informacji, czy możemy się tam poruszać tymi drogami, czy nie.
Mówimy o skali już kraju, nie tylko województwa świętokrzyskiego.
Mówimy o skali kraju. W Polsce mamy taki portal, który się nazywa GoPortal. Jest to portal rządowy, który dostarcza informacje, gdzie mamy drogi publiczne, gdzie nie mamy dróg publicznych. Tam informacje są nieaktualne. Tak samo wiemy, że po lasach państwowych można jeździć na przykład drogami udostępnionymi. Niestety lasy państwowe udostępniają drogi do jazdy leśnej, ale nie posiadają centralnej bazy tych udostępnionych dróg. Czyli jednym słowem, motocykliści, którzy by chcieli jeździć legalnie, mają bardzo pod górę, jeśli chodzi o możliwości prawne. Wcześniej, żeby wyznaczyć 100 km legalnej trasy, to było to 3-4 dni robocze, żeby to zrobić. No to przy takim założeniu, nie liczyłbym na to, że po prostu ktoś poświęci tyle dni po to, tylko żeby legalnie sobie przejechać z punktu A do B.
Ja tak pana troszeczkę prowokacyjnie zapytałem o to, czy pan tutaj jeździ, ale gdzie by pan jeździł? Gdyby pan, powiedzmy sobie, o godzinie 16:30 skończył pracę, ta praca jest wymagająca, umysłowa, gdzieś chciałby pan poszaleć, bo w ten sposób jest to dla pana relaks. Jest pan mieszkańcem Kielc i co pan robi? Czy wyjeżdża pan na Telegraf, bo nie ma gdzie jeździć? Czy tutaj dla mieszkańców Kielc jest jakaś alternatywa, żeby bez jeżdżenia dziesiątki kilometrów gdzieś znaleźć taki właśnie legalny teren?
To nie jest tak, że... Znaczy, są tory, na których można poszaleć i na ten tor można się dostarczyć w jakimś za pomocą przyczepki, motocykli i ten sposób rozwiązania. Natomiast jeżeli mówimy o takiej normalnej jeździe w okolicach, to niestety, ale trzeba to robić z głową i z poszanowaniem okolicznych mieszkańców. Czyli jeżeli już jeździmy i chcemy jeździć, to musimy wiedzieć, gdzie możemy legalnie jeździć. Wiadomo, że po terenach lasów państwowych nie można. Czyli trzeba wiedzieć, gdzie są lasy państwowe i nie rozjeżdżać lasów państwowych, rezerwatów. Oczywiście to dalej oznacza sytuację taką, że mamy jakąś drogę polną i czy możemy się nią przemieszczać, czy nie. Tutaj mamy jakieś ustalenia prawne dotyczące tego, którymi drogami możemy jeździć. Nie jest to momentami proste, dlatego mamy właśnie ten problem. Ja staram się jeździć rzeczywiście legalnie na Telegrafie. Nie wiem, może chyba już nie pamiętam, kiedy byłem tutaj w formie rowerowej, natomiast motocyklem nigdy mi się nie zdarzyło tutaj jeździć w tym obszarze. Staram się zawsze znaleźć takie trasy, które są daleko od ludzi. Jeżeli my jako radcowicze jedziemy, to jeżeli widzimy kogoś jadącego konno, zatrzymujemy się, gasimy silnik. Jeżeli widzimy osobę idącą, zawsze pozdrawiamy. Więc to jest ta kultura. Chcemy pokazać,
ale
że...
Ale gdzie się tego uczycie?
No sami w stosunku do siebie.
To brak edukacji tym ludziom, którzy jeżdżą w ten sposób?
Jako fundacja staramy się wprowadzić właśnie to myślenie, że nie każdy motocyklista, to jego głównym celem jest rozjeżdżać ściółkę, straszyć zwierzynę. My po prostu chcemy jeździć normalnie, zgodnie z prawem i nie zastanawiać się, czy Straż Leśna w tym momencie nas złapie, czy nie, tylko po prostu chcemy wiedzieć, tutaj nam wolno jeździć, a tutaj nam nie wolno jeździć i chcemy respektować to prawo.
No właśnie, czy już jakieś kroki podjęliście, żeby spróbować te relacje może z lasami państwowymi nawiązać? No bo tu słyszymy o propozycjach dotyczących choćby tych ścieżek technicznych. danych. Może to byłoby jakieś rozwiązanie?
Pierwsze kroki zostały wykonane. Efektem tej ankiety, która poszła na poziomie całego naszego kraju, to było około 30 tysięcy osób, które uzupełniły tą ankietę, to byli motocykliści i inni osoby jeżdżące w terenie. Rezultatem tej ankiety było jedno czy dwa spotkania dotyczące tutaj naszego RDLP radomskiego z dyrekcją. Jesteśmy w początkowym etapie próby ustalenia i zebrania jakiegoś gremium, które mogłoby wyznaczyć niektóre drogi. Nie chodzi nam o to, żeby jeździć po wszystkich drogach leśnych. To w ogóle nie o to chodzi. Żeby po prostu skanalizować ten ruch w takie miejsca, gdzie nie czynilibyśmy szkody.
I żeby to można było uwzględnić jasno, wyraźnie na mapach, żeby z tych szlaków można było później korzystać.
Tak, chcemy to dokładnie w taki sposób przeprowadzić. No, mamy nadzieję, że Lasy Państwowe wykażą się tutaj chęcią, gdyż rozsądniej jest, jeżeli już 20 tysięcy kładów sprzedajemy, 40 tysięcy motocykli rocznie, to byłoby fajnie ten ruch rzeczywiście puścić w takie obszary, gdzie nie będzie szkód, wyedukować nas, motocyklistów, żebyśmy jeździli zgodnie z prawem i możliwe, że dałoby się znaleźć jakiś kompromis, normalny kompromis u nas w kraju środowisk, które chcą też używać motocykli i też ludzi, którzy chcą mieszkać i chcą mieć ciszę.
A to jest ciekawe, że ktoś, jeżeli chce zdobyć kartę rowerową, to musi zdać egzamin i musi mieć pewną wiedzę, żeby móc dostać taki dokument. Natomiast ktoś, kto chce kupić kłada czy motocykl crossowy, takiej wiedzy nie ma, ale jeżeli nie będzie chciał jej posiąść, to właściwie nie musi jej mieć i nie wiem, panie Danielu, może jak pan będzie sprzedawał, to po prostu przy każdym motocyklu trzeba zrobić taką pogawędkę z kimś, kto akurat nabywa taki sprzęt, dlatego że myślę, że to jest ważne. No, gdzieś brak tej edukacji.
Czy na pewno? Zresztą ogólnie na tą chwilę prowadzone pojazdy przez nas są tylko rejestrowalne. Nie mamy jakby pojazdów, które nie są rejestrowalne. Kłady są to wtedy w tej chwili jako tak zwane ciągniki rolnicze, więc jakby potrzebujemy uprawnień typu B, bądź jeśli chodzi o kategorię ciągnik rolniczy. A jeśli chodzi o motocykle, no to stricte rejestrowalne motocykle, czyli w zależności od pojemności do tego mamy stosowne uprawnienia, więc jakby typowych crossowych motocykli na tą chwilę nie wprowadzamy. No oczywiście mamy świadomość, że takie też jeżdżą, ale my cyklicznie, powiedzmy te trzy razy w roku, staramy się na wspomnianych torach robić tak zwane dni otwarte, na których robimy tak zwane szkolenia z samej jazdy, no a reszta to tak zwana kultura. No jeśli ci klienci chcą, są zainteresowani i korzystają z naszych tras, tego typu rzeczy, no jakby świadomie mogą się uczyć tego, jak to wygląda w praktyce, że tak powiem.
Tak to zwykle bywa, że kultury uczą rodzice dzieci, natomiast jeżeli rodzice nie jeżdżą na kładach, no to kto te dzieci ma nauczyć? Jeszcze bym chciał wrócić do pana Cezarego Bąka, do Nadleśnictwa Kielce. Tutaj mówiliśmy o drogach technicznych, które by ułatwiły przemieszczanie się legalne crossowcom i kładowcom. Czy jest to możliwe, żeby udostępnić te trasy, tak żeby, nie wiem, znaleźć jakiś kompromis?
Zdajemy sobie sprawę z atrakcyjności terenów do takiej jazdy, natomiast, no, tak jak już wcześniej mówiłem, prawo jest prawem. Pytanie właśnie, czy takie drogi miałyby sens? My ze swojego doświadczenia wiemy, że te tereny, które są niszczone, które są rozjeżdżane, one bardzo szybko tracą na atrakcyjności. Pojawiają się nowe ścieżki, pojazdy te potrafią nawet wjeżdżać do terenów objętych ochroną. Mówię tu o parkach krajobrazowych, mówię tu o
na takich terenach,
gdzie rezerwatach i innych miejscach, które są nieco bardziej strzeżone.
Ja podejrzewam, że ci, którzy jeżdżą, to też mają z tego radość, że jest to adrenalina, że robią coś nielegalnego. Zaczęliśmy od pana Michała Piaseckiego i zakończmy interwencję również od tego. Jakie wnioski?
Znaczy ja tutaj bardzo się cieszę, że jest fundacja, która dba właśnie o to, żeby to legalnie robić i myślę, że no waszym pewnie zadaniem jest jakieś przeprowadzenie zmian na poziomie pewnie ustawowym w związku i rzeczywiście to, co pan powiedział, ono się odnośnie aktualizacji między innymi Geoportalu, ale myślę, że tutaj tak konkludując, wygląda na to, że no jest przestrzeń na to, żeby się gdzieś porozumieć. To znaczy, żeby absolutnie zabezpieczyć te lasy, w szczególności te, które są bardzo blisko zabudowań i jest dużo spacerowiczów, ale z drugiej strony znaleźć takie rozwiązanie, gdzie ta część lasów czy terenów wokół lasów, gdzie jest z dala od zabudowy i gdzie rzeczywiście nie będzie to miało wpływ na zwierzęta, na ludzi, chodzi pod kątem hałasu, żeby coś takiego znaleźć i żeby tam skanalizować trochę działanie właśnie tego hobby, jakim jest, jak jest właśnie ten sport motorowy w tych terenach, bardziej można powiedzieć leśnych. I mam nadzieję, że takie rozwiązanie się uda i też się cieszę, że są organizacje, są przedstawiciele...
I że są świadomi użytkownicy, którzy rzeczywiście potrafią bawić się, ale robić to w taki sposób, żeby nie szkodzić ani środowisku, ani innym. My, proszę Państwa, tą audycją poruszyliśmy pewien temat. Niebawem rozpocznie się ten sezon motocyklowy, zaroi się od tych, którzy lubią uprawiać tego typu sport i tak spędzać czas. Policja, Straż Miejska i Służba Leśna są w dyspozycji.
Nie ma wątpliwości, że trzeba poszukać kompromisu, że tu te dwie strony muszą usiąść do stołu. Myślimy to chyba, no właśnie, to co mówił pan radny, żeby gdzieś i może miasto i Lasy Państwowe z przedstawicielami motocyklistów czy tych, którzy korzystają z quadów, spróbowali poszukać jakiegoś kompromisu, bo bez niego no po prostu nic się nie zmieni.
W każdym razie my tę rozmowę rozpoczęliśmy.
Piotr Opoka, TVP3 Kielce, dziękuję.
Marcin Przemirski, Radio Kielce.